Ponadto, bracia moi, radujcie się w Panu. Pisać do was jedno i to samo nie przykrzy mi się, dla was zaś jest zabezpieczeniem. Strzeżcie się psów, strzeżcie się złych pracowników, strzeżcie się przesady w obrzezywaniu. My bowiem jesteśmy obrzezani, my, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy. Chociaż ja mógłbym pokładać ufność w ciele, jeżeli ktoś inny sądzi, że może pokładać ufność w ciele, to tym bardziej ja. Obrzezany dnia ósmego z rodu izraelskiego, z pokolenia Benjaminowego, Hebrajczyków, co do zakonu, co do prawa mojżeszowego, faryzeusz, co do żarliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości opartej na zakonie, człowiek beznagany, ale wszystko, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę. Więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie. Żeby uzyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz ten, która wywodzi się z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać z mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. To są słowa takie, mogą wydawać się zagmatwane, zagadkowe. Jeżeli nie czytasz Pisma Świętego, trudne do zrozumienia. Spróbujemy jakieś na to światło rzucić. Ale najpierw chciałbym wam o czymś powiedzieć, albo zadać pytanie. Czy komuś z was zdarzyło się albo próbował budować swoje drzewo genealogiczne? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Nie za dużo, prawdę powiedziawszy. Okej, więc jakiś czas temu powiedziałem sobie samemu: człowieku, twoje nazwisko nawet po polsku nie brzmi. I pomyślałem, internet to użyteczne takie narzędzie, które mogłoby się okazać, że przyda się tutaj. I stwierdziłem, że spróbuję prześledzić, skąd ten urgacz się wziął w Polsce. No i udało się dotrzeć aż do XVIII wieku. Pierwszy urgacz pojawia się na Śląsku w Będzinie. Stamtąd się gdzieś rozprzestrzenia. Później okazało się, trochę mnie to przeraziło, że najwięcej urgaczów mieszka w Sosnowcu. Ja wiem, Asia, ty jesteś ze Śląska, wiem. No i okazało się, że niestety to nie jest nazwisko szlacheckie. Żadnej błękitnej krwi w żyłach, żadnych herbów rodowych, żadnych udziałów w zamkach do odziedziczenia, hrabiów, książąt, żadnych powodów do dumy. Prawdopodobnie to jest nazwisko węgierskie. Matka, tak? Dwóch Węgrów w tym kościele, reszta sami Polacy. Okej. Okay. Co innego jest nazwiskiem mojej żony. Co innego jest nazwiskiem mojej żony. Nie dość, że brzmi pięknie, ładnie i swojsko, to kiedy wpiszesz to po prostu w jakąkolwiek wyszukiwarkę internetową, od razu ci się pojawia herb szlachecki przypisany do tego nazwiska. Możesz prześledzić różne gałęzie rodu w kilku kierunkach. Szlachta, szlachta, szlachta po prostu. Szlachta nie pracuje. Okej, okay. Nie, ta szlachta pracuje bardzo dobrze. A więc jest tak, że jedni z nas mogą mieć powody do dumy z powodu swojego pochodzenia, a inni są tacy jak ja. Jakiś Węgier po prostu gdzieś tam w XVIII wieku przywędrował do Będzina nie wiadomo po co i tam został. Apostoł Paweł w tym fragmencie, w którym czytaliśmy razem, mówi o sobie i mówi o rzeczach, z których on by mógł się chlubić jako człowiek, tak? Ponieważ to wszystko, co dla Żyda w tamtym okresie czasu było istotne, wszystko, co było ważne, co mogłoby być istotne, to się pojawia w jego życiu. To w jego życiu działało. Po pierwsze właśnie genealogie i rodowody, czyli to, czego ty nie cierpisz, kiedy czytasz Biblię. Tak jest. Zakładam, że jeżeli czytasz Biblię i czytasz, kto kogo spłodził albo był czyim ojcem, to pomijasz to. I prawdę powiedziawszy, dla mnie jest tak samo. Nie jest to szczególnie istotne. Ale dla Żyda było niesłychanie ważne, niesłychanie istotne, żeby móc w nieprzerwalny sposób udowodnić swoje pochodzenie aż do jednego z 12 synów Jakuba. I apostoł Paweł mówi o sobie, że jest człowiekiem z pokolenia Beniamina, czyli jest z pokolenia, czyli na pewno jest prawowitym Żydem, tak? Jest prawowitym Żydem, który jest w stanie udowodnić swoje pochodzenie. Tak? Paweł mówi o tym, że jego życie religijne mogłoby być powodem do dumy. Rodzice dopełnili tego obrzędu żydowskiego obrzezania nad dzieckiem w 8 dniu, tak jak to powinno być. Był wychowany w najlepszych żydowskich szkołach teologicznych, przestrzegał tych wszystkich praw, a jednak, tak? A jednak mówi, że moim jedynym prawdziwym życiowym osiągnięciem jest poznanie Jezusa. Jest doświadczenie Jego mocy, Jezusa zmartwychwstałego. Tak? Jego spotkanie z Jezusem było wyjątkowe. Myślę, że my wszyscy, większość z nas mogłaby się jakoś tak utożsamić właśnie tutaj z Roxaną, Grześkiem, z Bogusią. I na wszystkim oczy otwierały się powoli. Tak? Ktoś do nas przyszedł, ktoś zainteresował nas Pismem Świętym. Otworzyliśmy je pierwszy raz i być może za dużo nie rozumieliśmy. Ale to zaczęło mówić do mojego serca. Tak? To zaczęło mówić o mnie, kim jestem w Bogu, jak Bóg mnie widzi. Prawda jest taka, że najczęściej myślimy, nawet jak się dobrze ubierzemy, nawet jak się umalujemy, mówię tutaj nie o mężczyznach w tej chwili, jak tak zadbamy o siebie, to staramy się ukryć złe myśli o sobie samym. Staramy się ukryć negatywne nastawienie, schować swoje kompleksy z różnych powodów. Przybieramy taką maskę, w której chcielibyśmy się czuć bezpiecznie. A w Jezusie Chrystusie nie musimy zakładać maski, ponieważ On jest źródłem bezpieczeństwa w naszym życiu. Tak? Nie musimy przybierać żadnej maski. I w Jezusie Chrystusie apostoł Paweł zrezygnował z tych wszystkich ważnych rzeczy, które były dla niego. Tak? On mówi tutaj, że taką naturalną odpowiedzią jest rezygnacja. Jest rezygnacja z tego, co było dla mnie ważne, z tego, co było dla mnie istotne. Kiedy spotykam Chrystusa, to bardzo często dochodzi do tego, że rezygnujemy z dotychczasowych wartości, z wyznawanych praw, ze swoich przekonań, ze swoich dążeń, ambicji, celów. I rezygnujemy właśnie z tych rzeczy, które do tej pory były dla nas jakieś takie ważne po to, żeby zająć się sprawą najsensowniejszą w życiu, sprawą najważniejszą, najistotniejszą. Apostoł Piotr, inny z 12. A kiedy czytamy opis jego pierwszego spotkania z Chrystusem, czytamy tam, że porzucił łódź rybacką swojego ojca. Niektórzy by chcieli, żeby ich ojciec miał łódź rybacką. Znam takich, tak? Niektórzy by chcieli, żeby tak było. Apostoł Piotr porzucił to wszystko. To nie był jakiś. To, co było jego światem do tej pory. Tak? To był jego świat. To było jego życie. Dla nas nic szczególnego, tak? Jakaś taka prosta, drewniana łódź, ale to było wszystko, co on znał. Dzisiaj archeolodzy odnajdują takie łodzie na dnie Jeziora Galilejskiego w Izraelu, w muzeach możesz takie łodzie zobaczyć. To nic wielkiego, to nie jest jakiś drakar wikingów, tak? ani kutel taki ze Słupska od nas. Proste łodzie, w których po prostu można wypłynąć, przetrwać burzę, łowić ryby. Ale dla Piotra to była cała jego przyszłość, cały świat, który znał, cała jego tożsamość. Czymś czuł się bezpiecznie, wiedział, co robić, całe jego życie. I kiedy Jezus do niego mówi, pójdź za mną, to on porzuca łódź swojego ojca. Tak? To on porzuca swojego ojca, żeby pójść. Apostoł Paweł był kimś zupełnie innym. Powiedzielibyśmy, że to ludzie biegunowo od siebie odlegli. Tak? Piotr, prosty, niepiśmienny rybak, analfabeta. A Paweł porzuca dla Jezusa coś zupełnie innego. Porzuca wysoką pozycję społeczną. Tak? Porzuca swoje wysokie wykształcenie. Później użyje tego dla dobra Ewangelii, ale w tym momencie po prostu on to zostawia, tak? On porzuca szansę na karierę w Sanhedrynie, w takim żydowskim parlamencie, tak? Dzisiaj niedawno każdy chciał zostać posłem, tak? Jeszcze plakaty wiszą w Polsce. On to porzuca dla czegoś naprawdę wielkiego. Zostawia prestiż, wpływy społeczne, wpływy polityczne, pieniądze. To było coś. To było coś więcej niż jakaś tam drewniana łódeczka do łapania karpi. Tak? I Paweł zostawia to dla czegoś nieokreślonego, ponieważ Kościół jest w tym czasie czymś takim nieokreślonym, nie bardzo pewnym. On słyszy głos Chrystusa, ten sam głos, który dotyczy każdego człowieka. Pójdź za mną, tak? Pójdź za mną i przyłącza się do czegoś, co jest powszechnie postrzegane jako żydowska sekta. Jako żydowska sekta funkcjonująca na obrzeżach społeczeństwa. To kazanie dzisiaj nie będzie długie. To kazanie dzisiaj będzie naprawdę krótkie, ale pozwólcie mi jeszcze parę słów powiedzieć. I apostoł Paweł, czytaliśmy to, ale chciałbym to powtórzyć. Bardzo celnie tak punktuje to, bardzo celnie to mówi: wszystko, co mi było zyskiem ze względu na Chrystusa, uznaję za szkodę, tak? Więcej jeszcze, uznaję za szkodę to wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmieci. Wszystko uznaję za śmieci. Niektóre tłumaczenia z greckiego są bardziej dosadne. Niektóre tłumaczenia są o wiele bardziej dosadne. Kogo my tu mamy na sali? Mogę to powiedzieć. Te najnowsze tłumaczenie Instytutu Ewangelicznego używa tutaj słowa uznaje za gnój. Bardzo brutalne. Bardzo takie niekościelne. To aż jako pastor mam strach, żeby to słowo wypowiedzieć w takim świętym miejscu z takimi świętymi ludźmi tutaj, tak? To nie pasuje, to jest takie. To nie jest poprawne politycznie, tak? I to jest w Piśmie Świętym. Paweł mówi, że to wszystko, co do tej pory takie było dla mnie ważne, dzisiaj ze względu na Jezusa Chrystusa zostawiam to, żeby zyskać coś cenniejszego. Żeby Chrystus po prostu był najważniejszy, tak? Nie chcę mieć własnej sprawiedliwości, nie chcę mieć własnych zasad. Często ludzie mają jakieś swoje takie życiowe nawyki, życiowe zwyczaje. O tej godzinie robię to, nie spoufalam się z ludźmi. Wiecie, czasami to jest materiał na doktora z psychiatrii tak naprawdę, a czasami to są po prostu takie praktyczne zasady. I stwierdziłem, że nie chcę mieć swoich żadnych własnych zasad. Że to, czym się chcę kierować w moim życiu, to co mówi Jezus. To, co mówi Jezus, ponieważ to jest trwałe, to jest wieczne. A starsi w tym gronie widzieli różnych przywódców, systemy polityczne, partie, które rządziły w tym kraju. Jak ktoś lubi historię, to może to prześledzić. I wydawało, kiedy był chyba 86 rok i byłem gdzieś zaangażowany jako młody chłopak w taką quasi działalność polityczną, podziemną. Nie chcę powiedzieć antykomunistyczną, bo zaraz zrobię siebie bohatera, tak nie było. Ale takim moim cichym marzeniem było to, żeby po prostu ta komuna się skończyła. To było moje nastawienie, tak? I wydawało się, że to jest takie silne, takie solidne, takie pewne, że te mury nigdy nie runą, że to się nie skończy. A 3 lata później był koniec tego wszystkiego. 3 lata był później koniec. I wydają, i tak postrzegamy niektóre rzeczy jako pewne, solidne, dające podstawy do czucia się bezpiecznie w życiu. Ale chcę ci powiedzieć, że ten świat, który ci się wydaje taki solidny, to kolos na glinianych nogach. A Jezus Chrystus jest taki sam, będzie taki sam. On jest Panem zwycięzcą i On cię kocha. On cię kocha, On jest po twojej stronie. I apostoł Paweł tutaj w tych słowach, które dzisiaj czytaliśmy razem, on jakby przedstawia swoją filozofię taką życiową i najłatwiej można byłoby to sprowadzić do dwóch słów. Tak? Do dwóch słów. tylko Jezus. Tak. Widziałem, że ludzie nie wytrzymują na moich kazaniach. Tak. Apostoł Paweł mówi, to co mówi, to tak naprawdę mówi tylko Jezus. Tak. On mówi, tylko On się naprawdę liczy. To jest, On jest ważniejszy niż wszystko inne. To, co On zrobił, kim jest, to jest naprawdę ważne. Wszystko inne blednie, wszystko inne nie ma znaczenia dla mojego życia, to Jego głos jest istotny. To, co On do mnie mówi, tak? To, co On do mnie mówi, to, co mówi o mnie. Tak? Nie muszę się katować swoim niskim szacunkiem do samego siebie, nie muszę mieć takich złych myśli o sobie, ponieważ to, co On o mnie mówi, jest ważne. A co On mówi? Że człowiek jest kochany przez Boga. Wiecie, nasze życie potrafi być ciężkie, potrafi być trudne, potrafimy się znaleźć w trudnych sytuacjach, które byśmy nie chcieli, ale ta jedna rzecz się nie zmienia. Stosunek Boga do człowieka. Bóg cię kocha. Niezależnie od tego, czy w twoich żyłach płynie błękitna, hrabiowska krew wrześniewskich, czy jesteś potomkiem jakiegoś kowala węgierskiego gdzieś z Będzina, Bóg cię kocha. Niezależnie od tego, czy twoi nie potomkowie, tylko przodkowie byli panami na zamku, czy podkuwali konie, Bóg cię kocha. Tak? Dzisiaj patrzy na ciebie indywidualnie. Patrzy na ciebie indywidualnie. Nie jesteś dla Niego kimś tłumie, kimś szarym, nic nieznaczonym. Bóg cię kocha i masz dla Niego znaczenie. Masz dla Niego znaczenie. Ale tylko Jezus daje zbawienie, chcę ci powiedzieć. Tylko Jezus. To jest takie przesłanie. Był taki szwajcarski teolog kościoła reformowanego, którego bardzo lubię, Karl Barth, i powiedział, że największą herezją XX wieku jest literka I przy słowie Jezus. Tak? Jezus i uczynki. Tak? Jezus i jakieś dogmaty niebiblijne. Jezus i moja kariera. Tak? Chciał powiedzieć przez to, że Jezus... Amen. Chciał przez to powiedzieć, że Jezus nie potrzebuje żadnych dodatków, bo sam wystarczy. Jezus jest wystarczający do tego, żeby zbawić cię. Jezus jest wystarczający do tego, żeby ci pomóc w życiu. Jezus jest wystarczający, żeby cię użyć. Tak? Masz włożone w swoje życie rzeczy przez Boga, których być może nie doceniasz, a których Bóg jest w stanie użyć na swoją chwałę. Mieliśmy teraz taką sytuację przez cały tydzień, a w liceum w Ołczynie mieliśmy takich native speakerów ze Stanów Zjednoczonych, to wierzący ludzie. Oni przyjechali tutaj po prostu, żeby pomagać w nauce angielskiego. I, że tak powiem, szefowa tego teamu mówi do mnie, wiesz Andrzej, to jest takie niezwykłe. Po prostu mówimy po angielsku, a to się do czegoś przydaje. To jest coś takiego naturalnego, a to może być po prostu przydatne dla kogoś. No i tak w szkole chyba zostało to przyjęte, że to było przydatne. Posłuchaj, masz w sobie coś, co wydaje ci się naturalne, a co w Bożych rękach może się stać czymś niezwykle ważnym, pomocnym w jakiejś konkretnej sytuacji. Bóg jest w stanie podnieść cię i umieścić tam, gdzie pasujesz. Tak? Podnieść cię i umieścić cię w tym miejscu tego całego placu puzli, do którego idealnie pasujesz, a którego sam nie widzisz. Tak? Ale nie dodawaj żadnego i. Postaw Jezusa na topie, na takim maksymalnym, najwyższym punkcie swojego życia, tak? Ludzie nie rozumieją doniosłości, wagi i znaczenia krzyża i próbują do tego krzyża coś tam dokładać, jakieś swoje osiągnięcia, jakieś ozdobniki teologiczne, jakieś rzeczy, które nie możemy zapracować na zbawienie, nie możemy go duchowo, religijnie wypracować, możemy po prostu je przyjąć. Paweł mówi o tych wszystkich rzeczach, że one nie mają znaczenia i nie daj się porównać do Jezusa, i nasi łagodni tłumacze Biblii nazwali je śmieciami. Najważniejszym pytaniem człowieka, jakie człowiek może postawić Bogu, posłuchajcie, to jest ważne, najważniejsze pytanie to jest, jaka jest Twoja wola dla mnie? To jest najistotniejsze pytanie, tak? Jaka jest Twoja wola? Co chcesz, abym zrobił? Jak mam żyć? Co? Zrobię wszystko. I to bardzo często jest właśnie porzucenie. Słyszycie to, co ja? Co tam się dzieje? Zaraz prokurator przyjdzie po prostu i mnie aresztuje. Nie będę słuchać tych kazań więcej. Okej. Często jest nam trudno porzucić rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni. Bo one są dla nas ważne, one są dla nas wielkie. Czy to jest rybacka łódź ojca, tak? Czy to jest takie arystokratyczne pochodzenie Pawła i jego wykształcenie, jego status społeczny. Tak? Często nam jest ciężko z tego zrezygnować. Tak? Ale tak naprawdę, żeby twoje życie oparło się na Bogu, to musi się oprzeć tylko na Nim. Tak? Cieszę się, że wrócił. Tak. To, żebyś miał poczucie i takie całkowite przekonanie, że Bóg jest z tobą, to się bierze tylko wtedy, kiedy oprzesz się tylko na Jezusie, a nie na Jezusie i, tak, na Jezusie i drugim planie awaryjnym. Tak. I to jest trudniejsze, ale satysfakcja jest gwarantowana w życiu wtedy. Kiedy idziesz za Bogiem, kiedy słyszysz Jego głos. Tak? Ja nie mogę tego zrobić za ciebie, posłuchaj. Nie jestem w stanie tego wygenerować, żebyś ty w swoim sercu usłyszał głos Boga. Żaden człowiek nie ma takiej mocy, nie ma takiej możliwości. Ale Bóg jest tym, który odpowiada. Bóg jest tym, który przychodzi do serc ludzi, którzy Go pragną. Jeśli miałbym cię do czegoś dzisiaj namawiać, to nie namawiam cię do większej religijności, ale do tego, żeby urodziło się w twoim takim sercu takie prawdziwe, taki głód, pragnienie: Boże, tak bym chciał, żebyś do mnie mówił, a jeżeli ty to powiesz do mnie, to ja za tym pójdę. To jest rzecz, do której chciałbym cię dzisiaj namawiać, przekonywać. Bardzo często jest tak w Biblii, to różnymi słowami jest wyrażone, ale można byłoby to zawrzeć w takiej sentencji. Bóg bardzo często mówi do ludzi: porzućcie swoje ścieżki. Czasami mówi: porzućcie swoje złe ścieżki. Ja bym powiedział, że porzućcie swoje czasami dobre ścieżki z twojego punktu widzenia, które ci smakują, które ci odpowiadają, ale nie prowadzą cię do tego miejsca, którego Bóg cię chce zabrać. Tak? Jezus mówi o tym, że ta szeroka droga, która prowadzi na zatracenie, jest wygodna, że łatwo się nią podąża, a droga we właściwym kierunku jest trudniejsza. To namawiam cię do tego, żebyś słyszał, do czego Bóg cię powołuje, do czego On cię przeznacza. Masz tylko jedno życie. Tak? Nie będzie próby, nie będzie próby kapitalnej. Już jesteś na scenie, już grasz. Tak? Zagraj to dobrze. A więc porzuć swoje ścieżki, ponieważ Bóg ma dla ciebie coś lepszego. Jako człowiek nie możesz zbawić siebie sam. Tak mówi Biblia, że nie możesz być zbawiony poprzez swoje uczynki. Nie możesz zapracować uczynkami. Nie możesz zapracować na zbawienie ilością razy, ile w miesiącu odwiedzisz kościół taki czy inny. Biblia mówi o nas, Biblia mówi o człowieku, że nie jesteśmy dobrzy. Tak? Że nie jesteśmy dobrzy. Czasami nam się wydaje, że jest inaczej, tak? Ale tak mówi Słowo Boże, że każdy człowiek jest grzesznikiem, że wszyscy zgrzeszyli, brakuje im chwały Bożej. I co straszne, Biblia mówi, że karą za grzech jest potępienie wieczne. Tak? Że karą za grzech jest wieczne oddzielenie. I to jest słuszna kara. Tak? I potrzebujemy od niej uwolnienia. I to się dzieje tylko dzięki Jezusowi. To nie ma innej opcji, tak? Tylko Jezus ma taką moc, ponieważ On pozwolił się przybić na krzyżu. Pozwolił się przybić na krzyżu po to, abyś nie musiał cierpieć wiecznego potępienia. On zrobił to dobrowolnie. On nie przyszedł na świat, aby potępić świat, ale żeby świat zbawić. I powiem wam, dla mnie to jest powód, żeby zrezygnować z moich ambicji. Dla mnie to jest powód, żeby zrezygnować z wygodnego życia. Dla mnie to jest powód, żeby pójść za Chrystusem, który zrobił dla mnie wszystko. Ja nie jestem w stanie Mu tego oddać. Chciałbym się dzisiaj z wami pomodlić. Mam taką prośbę. Posłuchajcie, jeżeli jesteś w życiu w takim miejscu, że tak naprawdę nawet nie wiesz, gdzie jesteś przed Bogiem, czy jesteś po Jego stronie, czy jesteś przeciwko Niemu, i nawet nie wiesz, czy On cię widzi, to chcę cię po pierwsze zapewnić tak, że Bóg cię widzi. Tak? Że nie jesteś dla Niego kimś anonimowym, kimś bezimiennym. Bóg cię widzi. I w radościach, ale też w smutkach. I to, czego Bóg przede wszystkim dla ciebie pragnie, to zbawienia. Tego, żeby ten balast grzechu nie zabrał cię do miejsca, w którym byś się nie chciał znaleźć. Bo to nie jest Boże przeznaczenie. Bóg zaplanował dla ciebie coś lepszego. Tak? Jezus przyszedł nie po to, żeby cię potępić. Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi o tym, że kto uwierzy w swoim sercu w to, że Jezus umarł na krzyżu i potem zmartwychwstał, że ten, kto w to uwierzy i wyzna swoimi ustami, ten będzie zbawiony. To jest dobra nowina. To jest bardzo dobra wiadomość. Jeśli tego nigdy nie zrobiłeś i nawet nie wiesz, a chciałbyś, jeżeli słyszysz w tej chwili taki głos Ducha Świętego w swoim sercu i Bóg do ciebie mówi, pójdź za mną, to chciałbym cię namówić do czegoś, żebyś w tej chwili, za chwilę się będę modlił. Nie chciałbym cię stawiać w kłopotliwej sytuacji, ale być może właśnie twoje serce się wyrywa do tego, żeby być bliżej Boga. To chciałbym, żebyś powtórzył za mną cichutko modlitwę. Mam taką prośbę. Zamknijmy swoje oczy w tej chwili. Jeżeli możesz, pochyl swoją głowę. Bardzo bym prosił, żeby o stworzenie takiej atmosfery intymności. Tak? Nikt nie patrzy, nikt nie podgląda. Po prostu jesteś sam przed Bogiem w tej chwili. Jesteś Ty i Chrystus. I chciałbym, jeżeli chcesz pójść za Chrystusem w swoim życiu, to daj Bogu znak przez podniesienie ręki. Za chwilę się będziemy modlić. Jeżeli chcesz przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela, podnieś na momencik swoją rękę. Jest jedna osoba, druga, trzecia, czwarta, piąta. Opuśćcie swoje ręce. Miejmy jeszcze zamknięte oczy, tak? Jeżeli chcesz być pewny swojego zbawienia, to wypowiedz w tej chwili słowa tej modlitwy. Po cichutku, tak żeby usłyszał Bóg. Panie Jezu, wierzę w to, że umarłeś za mnie na krzyżu. Przyjmuję Cię do mojego serca jako Pana i Zbawiciela. Wierzę w to, że umarłeś na krzyżu i że zmartwychwstałeś. Wierzę, że żyjesz i pewnego dnia powrócisz. Proszę Cię, żebyś był moim mistrzem. Poddaję Ci swoje życie i chcę być Twoim uczniem i naśladowcą. Amen. Amen. Posłuchaj, Bóg Cię kocha. Bóg Cię kocha. To jest bardzo ważne, żebyś o tym wiedział, że Bóg Cię kocha. Bóg jest po Twojej stronie. Nie ma takiego grzechu, który byłby w stanie Cię od Boga oddzielić. Nie ma takiej złej rzeczy, którą byś uczynił, która by sprawiła, że Bóg by krzywił się na Twój widok. On chce Cię wyciągnąć ze wszystkich złych spraw, ze wszystkich Twoich kłopotów i problemów, chcę Cię uwolnić od wszystkich Twoich nałogów, ponieważ On jest miłością. Namawiam Cię do tego, żebyś zaczął się modlić. Poznawaj Boga. Czytaj Nowy Testament na początek. Jeżeli nie masz, zapytaj kogoś z tego kościoła, pomożemy Ci. Szukaj ludzi, którzy pozwolą Ci wzrastać, przybliżać się do Boga. On Cię nie chce ograbić z niczego, nie chce Ci zabrać dobrych rzeczy, ale chce Ci dać coś, co jest dużo, dużo lepsze. Niech Cię Bóg błogosławi. Amen.